как гость, як непрошоний, якби на злость. Перша окрутна і баламутна, перший до життя жаль. Пам'ятаєш, що там плончеш і мисть? Можна би довго вспомінать дісь. Свят робі своє, прешміх і зноє, Цо день не напшут вдаль. Пьосенка неактуальна, наївна і нереальна. Пьосенка, ктурон запомняло свят. Пьосенка о чемсь, цо було, мінело і не вручило, на ктуром юж вирок часу пав. Хтось, може, чека навет йом, хтось пові, може, ладна. Хтось дісь пьосенке малом мом, повіта, може, лозом. Хоч тако неактуально, наївно і нереально, пьосенке, припомні собі свят.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Dzień dobry, panie Michale.
Witam pana, panie Andrzeju, i witamy państwa serdecznie w sobotnie popołudnie. Przywitaliśmy się z państwem piosenką nieaktualną, bo taki ma tytuł, w wykonaniu Mieczysława Foga.
Trochę mnie pan zaskoczył tą nieaktualnością. Do słów Wiktora Budzyńskiego, autora radiowej Wesołej Lwowskiej Fali, przed nami prawie godzinne spotkanie z państwem. W pierwszej części audycji przekażemy państwu relację z uroczystości poświęcenia nowo wybudowanego w Wilnie działu dziecięcego hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki. To jest, panie Michale i drodzy państwo, pierwsze w Wilnie i na Litwie hospicjum stacjonarne dla dzieci.
Natomiast w drugiej części audycji porozmawiamy o zapustach w Wilnie i we Lwowie.
Już ślinka mi cieknie.
Oraz obchodzonym dzisiaj przez harcerzy i skautów na całym świecie Dniu Myśli Braterskiej.
Zapraszamy państwa.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Uroczystość poświęcenia działu dziecięcego wileńskiego hospicjum, drodzy państwo, która miała miejsce w ubiegłą sobotę, rozpoczęła się mszą świętą w kościele świętej Teresy. Byliśmy tam oczywiście wspólnie z panem Michałem. Kościół był wypełniony po brzegi. To było naprawdę wyjątkowe wydarzenie.
No i panu, panie Andrzeju, udało się wejść do środka, a ja przed mszą wstąpiłem do kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej. I potem z konieczności musiałem stać przy drzwiach wejściowych Kościoła Świętej Teresy.
Mówił pan, panie Michale, że po wejściu do kaplicy był pan nieco zaskoczony?
Tak było, ponieważ nie spodziewałem się zobaczyć obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej bez pozłacanej szaty.
Choć widział pan ten obraz bardzo często i ten moment rzeczywiście był wyjątkowy.
Ale po raz pierwszy zobaczyłem właśnie bez szaty, którą zdjęto do renowacji. Podobno taka sytuacja miała miejsce 30 lat temu. Sukienka po renowacji i konserwacji od kilku dni ponownie zdobi obraz Matki Miłosierdzia. Wymieniono też bordowy materiał pod szatą. Panie Andrzeju, wróćmy do uroczystości w kościele świętej Teresy.
Tak, rzeczywiście, panie Michale, Eucharystii przewodniczył jego ekscelencja arcybiskup nuncjusz apostolski Peter Anton Rajcz. Msza odprawiana była po litewsku, część liturgii m.in. modlitwy wiernych, pieśni, a także krótkie przemówienia były po polsku lub w dwóch językach, po polsku i litewsku. Mszę koncelebrowało kilkunastu kapłanów, wśród nich polscy duchowni z Wilna i Wileńszczyzny, m.in. ksiądz Tadeusz Jasiński, ksiądz Aszkiełowicz, który gościł u nas w Kresowym Saloniku, ksiądz Mirosław Grabowski, ojciec Marek Detlaw.
A z Ośmiężczyzny, panie Andrzeju, ksiądz Jan Puzyna i ksiądz Paweł Pawlukiewicz. No a także księża goście z Polski.
Szczerze dziękuję Bogu za jego niezawodne miłosierdzie. Dzięki temu miłosierdziu spotkane nędzy i cierpienia najmniejszych budzi serce ludzkie, dając więcej nadziei i życia. W ten sposób Pan odnawia oblicze ziemi. Siostrze Michaele, siostrom kongregacji Miłosiernego Jezusa, wszystkim, którzy przyczynili się do założenia hospicjum dziecięcego poprzez modlitwę i troskę, pracę i ofiarę, niech Bóg błogosławi. Z całego serca wam wszystkim Bóg zapłać.
Bezpośrednio po mszy przeszliśmy kilkaset metrów od ostrej bramy na ulicę Rosa. To jest nieopodal kościoła Serca Jezusowego i klasztoru Wizytek.
To jest to miejsce, gdzie znajduje się budynek Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, w którym namalowano tak ulubiony Pana obraz. Panie Michale, Jezu, ufam Tobie, według wizji świętej Faustyny.
Tak ulubiony przez wielu Polaków i wiernych, Panie Andrzeju. W tym miejscu właśnie znajduje się i działa od 7 lat stacjonarne hospicjum dla dorosłych. I to właśnie do tego hospicjum dobudowano budynek, w którym od kilku dni mieści się hospicjum dla dzieci. I tam, drodzy Państwo, na małym placyku przed hospicjum odbyły się uroczystości.
Przedstawimy Państwu kilka wypowiedzi uczestników uroczystości, którzy podzielili się nimi specjalnie z nami, ze słuchaczami Radia Gdańsk. Wśród nich ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Litewskiej Urszula Doroszewska, Bogusław Winit, doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Maria Rekść, mer rejonu wileńskiego i Waldemar Tomaszewski, prezes Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, Związek Chrześcijańskich Rodzin.
Witam serdecznie wszystkich przybyłych na uroczystość poświęcenia pierwszego na Litwie działu hospicjum dziecięcego.
Dzisiaj otwieramy hospicjum dla dzieci. To jest bardzo wielkie wydarzenie. Bardzo się cieszymy. To jest pierwsze na Litwie hospicjum.
Wzruszenie?
No chyba poczucie sukcesu, że się udało.
Prezydent Andrzej Duda skierował specjalny list do uczestników tej bardzo wspaniałej uroczystości, podkreślając znaczenie właśnie takiej pomocy dla potrzebujących, jak to jest wspaniale realizowane i jaki jest to też wspaniały przykład takiej współpracy polsko-litewskiej. Także bardzo się cieszę, że mogę być w Wilnie. Prezydent jeszcze przypomniał, bo podczas poprzednich wizyt rozmawiali z siostrą pani prezydentowa, to jest list nie od prezydenta, od pary prezydenckiej. Też siostra została odznaczona wysokim polskim odznaczeniem, także to jest taka współpraca, która trwa już kilka lat, no i dzisiaj jest jej ukoronowanie.
Tutaj dzisiaj taki dzień, z jednej strony bardzo piękny dzień, słoneczny i piękna idea i trzeba tym pocieszyć, że ludzie są wielkiego serca, że taka wielka sprawa była rozpoczęta i dokończona. Chwalę im za to, niech Pan Bóg im błogosławi i wynagrodzi.
Wspólnymi wysiłkami pod przewodnictwem siostry Michali Rak, przy takim zjednoczeniu środowisk wszystkich, udało się dzisiaj to, co byłoby jakby niemożliwe bez większych finansów, ale wielkie ludzkie serce, wiele przyjaciół tutaj w kraju, szczególnie w Polsce. I do tego doszło, cieszymy się niezmiernie, bo to jest pierwsze hospicjum dziecięce na Litwie. Tutaj też bardzo mocny akcent jest nasz polski, bo polska społeczność na Wileńszczyźnie jest mocno zakorzeniona w swojej wierze katolickiej i często tutaj jest w tym temacie aktywna. A ten temat jest najbardziej ważny dla miłosierdzia, przecież Wilno jest miasto Bożego Miłosierdzia, o tym było mówione na mszy świętej. I to chyba bardzo mocno nas wyróżnia. I dzisiaj po prostu jest radosny dzień dla Wilna, dla Wileńszczyzny, dla Litwy, dla Polski, dla chrześcijańskiej Europy.
Uroczystość, Panie Andrzeju, miała oficjalny charakter, oczywiście, a kilka słów do zebranych skierowała obecna na niej Diana Nausėdienė, pierwsza dama Republiki Litewskiej, a Bogusław Winit, który reprezentował prezydenta Andrzeja Dudę, przeczytał list od pary prezydenckiej.
Dzisiaj mam wielki zaszczyt stać tu wśród Państwa. To niezwykle ważny i wspaniały dzień dla naszego kraju. To właśnie wy, którzy założyliście, zbudowaliście i opiekowaliście się tym hospicjum. Jesteście światłem w świetle. Właśnie wy przyczyniacie się do wzrostu relacji transgranicznych, wspólnotowych, międzyludzkich i stanowicie solidny fundament wartości. Drodzy bracia i siostry, personelu hospicjum, wolontariusze, drodzy mieszkańcy Wilna i goście miasta umożliwiający rozwój ludzkości w naszej stolicy, Wilnie. Tworzycie nadzieję i niesiecie miłość. Budujecie wyjątkowe mosty między różnymi narodowościami, między stolicami europejskimi i między obywatelami świata.
Prosimy szanownego pana Bogusława Winita o odczytanie listów pary prezydenckiej Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy i pani Agaty Kornhauser-Dudy.
Jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego,
co udało się siostrom przy wsparciu ludzi dobrej woli osiągnąć. Stworzyli Państwo wspaniałą placówkę, w której nie tylko dorośli, ale od dziś także najmłodsi pacjenci otaczani są troskliwą opieką, otrzymują niezbędną pomoc medyczną, wsparcie duchowe i poczucie bezpieczeństwa. Wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania działu dziecięcego, przekazujemy wyrazy najwyższego uznania.
Wśród tych ważnych, oficjalnych słów były także i wzruszające momenty. Razem z siostrą Michaelą, założycielką i dyrektorką wileńskiego hospicjum, był tata z Gabrysią, dziewczynką, chorą dziewczynką.
Kochani Państwo, to co się dzisiaj dokonuje,
to się dokonuje właśnie dla wielkich bohaterów. Czy mogę prosić o tę Gabrysię? Tata, weź Gabrysię na ręce. Gabrysia jest naszą bohaterką. I wołania właśnie przekierowały, że pierwsze głowy naszych państw, przepraszam za to mówię, że pierwsze, powiedziałabym, serca ojcowskie i macierzyńskie Republiki Litewskiej, Rzeczpospolitej Polskiej razem pomagają właśnie naszym bohaterom. Gabrysiu, w imieniu właśnie tutaj przekazanych dla nas pozdrowień i życzeń od pana prezydenta Republiki Litewskiej i pana prezydenta Republiki Polskiej, przyjmij symboliczny list.
Oprócz nosiach uprzejmie prosimy Matkę Generalną Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, siostrę Joannę Kwiatkowską, lekarzy hospicjum, a także naszą niestrudzoną siostrę Michaelę o odsłonięcie tablicy upamiętniającej darczyńców hospicjum.
Powstanie działu dziecięcego hospicjum, którego koszt budowy i wyposażenia wyniósł około 5 milionów złotych, było możliwe dzięki ofiarności darczyńców, wielu darczyńców, firm i osób prywatnych. Głównym darczyńcą jest znana nam wszystkim firma Orlen. Nie tylko pani Andrzeju ona wniosła wkład finansowy w budowę hospicjum, ale też zobowiązała się do pomocy w jego utrzymaniu. To jest bardzo ważne.
I rozmawialiśmy tego dnia właśnie z prezesem zarządu koncernu Orlen, Danielem Obajtkiem.
Siostrę Michaelę spotkałem 2 lata temu. To był zbieg okoliczności i stwierdziłem, że przyjadę tu w sierpniu. To był rok 2018. To było takie spontaniczne spotkanie, ale coś zobaczyłem w oczach tej siostry. Stwierdziłem, że ta siostra może czynić cuda. I widząc tutejszą energię, widząc tutejszą chęć pomagania, widząc siostry zaangażowania, wtedy stwierdziłem, nie, my mamy tu przecież największą firmę na Litwie, robimy tu biznesy, w związku z tym my też musimy się zaangażować w zadania społeczne. Traktuję to jako zadanie społeczne, takie zadanie wewnętrzne. I wtedy złożyłem deklarację, że połowę środków przeznaczymy na to hospicjum, bo uważamy, że biznes powinien mieć też taką ludzką twarz.
Dział dziecięcy, myślę, że to warto podkreślić, wileńskiego hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki poświęcił kardynał senior Audrys Baczkis, a potem udaliśmy się do Domu Kultury Polskiej na uroczystą galę. Były podziękowania dla darczyńców i nietypowy koncert w wykonaniu wojska.
Wojska polskiego, a właściwie inaczej, wojska litewskiego i polskiego, bo najpierw zagrał big band złożony z litewskich wojskowych, grał standardy muzyki rozrywkowej, a potem, panie Andrzeju?
A potem zespół artystyczny rzeczywiście wojska polskiego zaśpiewał pieśni wojskowe i patriotyczne. Były one wyjątkowe, bo i ten moment był szczególny.
Za kilka chwil po krótkiej przerwie zapraszamy Państwa do drugiej części Kresowego Saloniku. A czas do przerwy umili nam piosenka Niezapominajki w wykonaniu Stefana Witasa.
Kwitną niezapominajki, pachnie łąki skraj. Świat ma urok pięknej bajki, którą stworzył maj. Szczęście bliskie i ogromne splotło serca dwa. I już nigdy nie zapomnę tego dnia. I nie zapomnę twoich ust, na których szept miłosny ścichł. Będę cię w świat daleki niósł na rękach mych. Kwitną niezapominajki, świat miłością tchnie. Chociaż wiem, że to są bajki, mów, że kochasz mnie. Zapominajki, świat miłością tchnie, chociaż wiem, że to są bajki, mów, że kochasz mnie.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa ponownie w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk.
Za chwilę będziemy mieli rozmowę z siostrą Michaelą, bo mimo, że była osobą bardzo zajętą w tym dniu, to znalazła czas dla słuchaczy naszego Kresowego Saloniku na kilka minut, które podsumuje te wileńskie uroczystości.
Gościem Kresowego Saloniku Radia Gdańsk jest siostra Michaela Rak. Myślę, że nie trzeba siostry przedstawiać. To, co wydarzyło się w ostatnim czasie, to jest cud. Podkreślają to wszyscy.
Tak, to jest cud bosko-ludzki i za ten cud ja dzisiaj w dniu właśnie, kiedy nagrywamy to spotkanie, ale w dniu, w którym właśnie dokonało się poświęcenie i otwarcie działu hospicjum dziecięcego, z wdzięcznością wypowiadam emocje, wzruszenie i powiedziałabym wdzięczność Bogu i każdemu człowiekowi, że dział hospicjum dziecięcego w Wilnie jest.
Siostro, ale siostra zawsze powtarza i dziękuję wszystkim, którzy pomagają, którzy wspierają to dzieło, to wielkie dzieło, jakie na Litwie powstało. Dzięki siostrze i wielu, wielu ludziom otwartym i takim rozumiejącym ruch hospicyjny. Ale gdyby siostry nie było tutaj, to tego by nie było.
Ja bym tak na to nie spojrzała. Pan Bóg troszczy się o każdego i gdyby mnie nie było, na pewno posłałby kogoś innego. Skoro dał mi dar życia i dar powołania i jestem jakoś wpisana w tę teraźniejszość tu i teraz, odpowiadam na jego wezwanie i przekierowanie do człowieka i czuję swoją słabość, bo nie zawsze jestem właśnie dobrym jego świadectwem, nie zawsze jestem dobrym jego obrazem, nie zawsze jestem pełna jego mocy, bo i bezmoc moja ludzka daje doświadczenie i słabość ludzka, ale właśnie kiedy w tym Słowie Jezu ufam Tobie, kieruję do Niego modlitwy, od razu przysyła mi ludzi, dzięki którym pokonujemy i coś, co jest właśnie niemożliwe, staje się możliwe.
I to niemożliwe, czyli dział dziecięcy, stał się faktem. Siostro, proszę powiedzieć, jak to można zrobić?
Ja to przenoszę w przestrzeń kamienia węgielnego. Właśnie 6 grudnia 2018 roku wmurowaliśmy kamienie węgielne z wielu miejsc wyjątkowych. Nie wymienię ich w tym momencie wszystkich, bo zbyt długo by to trwało, ale tam są kamienie z grobu pańskiego. Tam są kamienie z Nazaretu, tam są z góry Kalwarii, z Golgoty i tam są kamienie z góry w niebo wstąpienia. I po prostu zawierzyłam to, co się składa na ludzkie życie, samemu Bogu. Narodzenie, trud, mękę, nawet śmierć i zwycięstwo. I właśnie zawierzając to, prosiłam Boga, żeby dał każdemu człowiekowi, który będzie dotykał misji hospicyjnej, tą pełną świadomość, że musimy być razem ze sobą, żeby osiągać zwycięstwo tu i teraz.
Jeżeli ktoś nie otarł się o hospicjum, nie wie, o czym siostra mówi tak naprawdę. Wielu ludzi, które udało się siostrze tutaj zaprosić, zaangażować w to dzieło. Każdy, kto spotkał się z siostrą i usłyszał te słowa, które siostra opowiada, chyba się zmienił.
To już jest wola Boża, to już jest zaangażowanie konkretnego człowieka, ale ja zawsze przywołuję słowa świętego Jana Pawła II, że miłosierdzie przemienia oblicze ziemi, że w miłosierdziu człowiek znajdzie szczęście, a świat znajdzie pokój. I jeżeli będziemy mieli więcej ludzi miłosierdzia, to będziemy mieli więcej ludzi szczęśliwych i będziemy pełni pokoju wewnątrz i wokół nas.
Hospicjum to jest tajemnica. Siostra dzisiaj podczas otwarcia działu hospicyjnego, dziecięcego działu hospicyjnego, pokazała to małe dziecko z jej ojcem. To jest pewien symbol. Siostra też często opowiada o tym małym chłopcu, bez którego pewnie to dzieło też by się nie odbyło.
Tak, bo to są motywatory, które przekierowują właśnie moje myślenie na myślenie, które jest zbieżne z oczekiwaniem tych ludzi. I to znowu jest lekcja życia, żebyśmy się umieli zatrzymać, wsłuchać i zauważyć i pójść tam, gdzie jesteśmy ludziom potrzebni i nie koncentrować się właśnie na sobie, tylko na drugim człowieku i wtedy dokonują się cuda.
W Wilnie odbyło się poświęcenie działu dziecięcego hospicjum. Ile hospicjum liczy łóżek i kiedy trafią pierwsi pacjenci?
W dziale hospicjum domowego już są pacjenci. Teraz poszerzam zatrudnienie personelu o kolejne osoby profesjonalnie przygotowane do pełnienia misji hospicyjnej i ufam, że już w marcu w oddziale stacjonarnym będą kolejni pacjenci.
Siostro, a ja mam takie pytanie, trochę filozoficzne może, ale jednak, bo uważam, że hospicjum może nauczyć współczesnego człowieka zupełnie innego podejścia do życia. Czy to jest prawda?
To jest prawda, bezwzględna prawda. I to stwierdzają właśnie, patrząc wstecz, osoby, które nie wiedziały, czym jest hospicjum, przyszły, dotknęły, doświadczyły i wtedy mówią, potrzebne mi to było, żebym zrozumiała coś. Potrzebne mi to było, żebym zmienił coś w swoim życiu. To właśnie osoby, które są w hospicjum, przekierowują nas na zmianę. Taką bardzo pozytywną, ukierunkowaną na odbudowywanie w nas wartości, które nie są pseudowartościami.
Mówimy o tajemnicy hospicjum, ale też o rzeczach przyziemnych. Ono by też nie powstało dzięki ofiarności i dużych firm, i mniejszych, i osób prywatnych. Jak to było możliwe?
Możliwe? Bo ciągle mówię głośno i zawsze tak porównuję, że mój głos jest takim przekaźnikiem głosu serca i pragnień osób chorych. Ja wypowiadam głośno, co widzę w ich spojrzeniu. Potrzebuję Twojej pomocy. I kiedy głośno wypowiadam, kochani Państwo, potrzebujemy pomocy, żeby pomóc, to ta pomoc się pojawia.
Bardzo dziękujemy. Siostro, na twarzy siostry jest zmęczenie, ale też jest uśmiech. To też jest pewien paradoks.
I to nie jest gra, tak jest. Ja mam w sercu radość, choć ciało jest słabe.
Życzymy dziękuję dużo, bardzo. Dużo sił.
Dziękuję i dziękuję, że dodajecie tych sił, kochani Państwo. Pozdrawiam wszystkich z Wilna, ktokolwiek słyszy. Wilno sercem jest tam, gdzie są ludzie z sercem. Dziękuję.
Ktoś jeszcze chciałby przemocą zatrzymać ten kruchy czas. Ktoś jeszcze raz chciałby przebiec przez wspomnień ogromny las. Patrzy, jak z rąk się wymyka ostatnia z możliwych szans. Nagle rozumie, że dłużej nie umie tak żyć. Wilno, czy ty pamiętasz mnie? Wilno, gdzie urodziłem się, jest do dziś przy ostrej bramie dom. Zawsze był ozdobą moim snom. Wilno rozdał nam drogi dwie, inną dał tobie, inną mnie. Nocą stoi przy oknie i płacze, bo dobrze wie, że to milczenie to przedsmak rozpaczy skrybanych łez. Znowu bez reszty w bezdennej tęsknocie zatonie myśl.
tylko zostanie po nocach czekanie na świt. Wilno, czy ty pamiętasz mnie? Wilno, gdzie urodziłem się, jest do dziś przy ostrej bramie dom. Zawsze był ozdobą moim snom. Wilno rozdał nam drogi dwie, inną dał tobie, inną mnie. Nie dziw się dziś w oczach moich łzą.
Wysłuchaliśmy utworu Wilno w wykonaniu Krzysztofa Cwynara, piosenkarza i kompozytora urodzonego w Wilnie w 1942 roku. A teraz oddajmy głos Danielowi Wojciechowskiemu, który jak zwykle przygotował dla nas ciekawe informacje historyczne.
Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi lubę. To właśnie 17 lutego 1834 roku mogli usłyszeć lwowianie, bo we Lwowie odbyła się prapremiera słynnej komedii Zemsta Aleksandra Fredry. Spektakl wystawił teatr Jana Nepomucena Kamińskiego w gmachu dawnego kościoła pofranciszkańskiego. To tym pozytywnym akcentem się z panami i państwem witam i zanurzamy się w historię Kresów dalej. 18 lutego 1386 roku odbył się ślub Jadwigi Andegaweńskiej z Władysławem II Jagiełłą. Trzy dni przed ślubem pogański władca Litwy Jagiełło przyjął chrzest w Krakowie. Także 18 lutego, ale 1495 roku w Wilnie odbył się ślub wtedy wielkiego księcia litewskiego, późniejszego króla Polski, Aleksandra Jagiellończyka. Ślub z księżniczką moskiewską Heleną Iwanówną. To teraz kilka słów o filmie, bo każdy miłośnik Henryka Sienkiewicza i historii pamięta postać pana Michała. Właśnie 22 lutego 1992 roku zmarł Tadeusz Łomnicki, polski aktor teatralny i filmowy pochodzący z Kresów. Reżyser, pedagog, założyciel i dyrektor Warszawskiego Teatru na Woli, odtwórca roli pana Wołodyjowskiego. Aktor urodził się w 1927 roku w Podhajcach, w mieście powiatowym w województwie tarnopolskim II Rzeczypospolitej. Miasto to obecnie znajduje się na Ukrainie. Wśród dziesiątek ról filmowych i teatralnych najbardziej Tadeusz Łomnicki znany jest chyba z roli Małego Rycerza. Każdy też zna ten utwór. Wiele było dziś o władcach Polski, to na koniec jeszcze jeden. 23 lutego 1766 roku zmarł Stanisław Leszczyński, król Polski urodzony w 1677 roku we Lwowie. Był najdłużej żyjącym polskim królem, miał ponad 88 lat i pewnie żyłby jeszcze długo, gdyby nie poparzył się w wyniku zapalenia się jego ubrania od ognia w kominku. Córka Stanisława Leszczyńskiego była królową Francji i żoną Ludwika XV. Natomiast sam król był także bohaterem powiedzenia od sasa do lasa. Jednak historia walki Stanisława Leszczyńskiego z Augustem II Mocnym o tron Polski, a w tej walce udział miał także Gdańsk, to zupełnie inna opowieść.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Dziękujemy Danielowi za te informacje, jak zwykle ciekawe. Panie Michale, wiem, że był pan instruktorem harcerskim, trochę przechodzimy teraz do innego tematu, który zapowiadaliśmy. Należał pan do grona, z tego co wiem, założycieli Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, więc jak sądzę, dzisiejsza data, 22 lutego, ma dla pana szczególne znaczenie.
Panie Andrzeju, data 22 lutego ma znaczenie dla całego świata skautowego i harcerskiego. To dzień urodzin założyciela skautingu, generała Roberta Baden-Powella, a także jego żony, Olejf Baden-Powell. A dla młodych ludzi w mundurach harcerskich i skautowych to jest takie święto przyjaźni.
I w tym dniu, z tego co wiem, panie Michale, harcerze i skauci składają sobie życzenia, przysyłają kartki, spotykają się przy ognisku.
To dzień, który łączy skautów i harcerzy na całym świecie.
A jak mówimy o harcerstwie, to trzeba wspomnieć o Kresach i Lwowie.
I nie może być inaczej, bo to właśnie Lwów jest kolebką ruchu harcerskiego. To właśnie w tym mieście 22 maja 1911 roku druh Andrzej Małkowski powołał pierwsze 4 drużyny skautowe. To było jeszcze pod zaborem austriackim. 3 męskie drużyny i 1 żeńską.
I z tego, co udało mi się wyczytać, podobno Andrzej Małkowski za spóźnienia na zajęcia Polskiego Związku Wojskowego dostał do przetłumaczenia za karę książkę wspomnianego już Roberta Baden-Powella Skauting dla chłopców.
I tak rzeczywiście było. Jednak od początku Małkowski i inni współzałożyciele harcerstwa, m.in. Neugebauer, Wyrobek, ksiądz Lutosławski i jeszcze kilku innych, uważali, że wzór skautingu brytyjskiego jest ważny, ale ma znaczenie drugorzędne. Polskie harcerstwo powstawało w czasie walk Polski o niepodległość i wychowanie młodego człowieka miało tej idei służyć. Tak było, no, w dużym skrócie.
Takie skróty czasami nam się przydają. Dla przypomnienia, i harcerze podczas I wojny światowej, w okresie międzywojennym oraz podczas II wojny, pięknie zdali egzamin z polskości i patriotyzmu także na Kresach.
Na pewno, panie Andrzeju, znajdziemy jeszcze na to czas, żeby porozmawiać o tym, a teraz posłuchajmy, czego życzą sobie harcerki i harcerze w Dniu Myśli Braterskiej.
Podharcmistrz Paweł Gielałska z Harcerz Litwy, znany jako przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, instruktor z Radia PNL. Harcerze z okolic Gdańska chyba po głosie mnie poznaliście i wspomnieliście ten harcerski festiwal filmowy, na który przyjechaliśmy i zgarnęliśmy kilka nagród i przywieźliśmy do Wilna. Pewnie bardzo cieszyliście z naszej obecności, a my dziękujemy Wam za organizację takich imprez, do których możemy dołączać i w ogóle za inicjatywę robienia filmików, które inspirują młodsze pokolenie zostania harcerzem. Druhny i druhowie, dziękujemy Wam za wsparcie, które od Was otrzymaliśmy w naszych charytatywnych inicjatywach, szczególnie dla działu dziecięcego hospicjum w Wilnie. Bardzo miło wspominam Waszą pomoc, a także nasze spotkanie na harcerskich szlakach w Hufiec Wilno z Anglii. Mieliście tu obóz u nas. Mamy przyjaciół, harcerzy naprawdę z całego świata, bo harcerstwo to jest jedna ogromna rodzina. Harcerstwo nas łączy. I z okazji tak pięknego dnia, Dnia Myśli Braterskiej, łączymy się z Wami myślą. Wzmocniajmy nasze braterstwo. Jak zawsze, jesteście bardzo czekani. U nas tutaj na Wieleńszczyźnie. Czuwaj!
Podharcmistrzyni Joanna Adamska, komendantka lwowskiego chłopca harcerek. Przyboczna drużyny Kresowa Łąka, Oleńka Komarowa. Bardzo serdecznie pozdrawiamy z okazji Dnia Myśli Braterskiej, dnia urodzin założyciela całego skautingu na świecie, wszystkich naszych przyjacieli, harcerzy, skautów i czekeszy i płastów, wszystkich tych, z którymi bardzo prężnie staramy się współpracować, z Węgier, z Polski i również z Ukrainy.
Tu mówi harcmistrzyni Oleńka Mańkowska, sekretarz generalny Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami kraju. Nasze jednostki harcerskie są rozsiane po całym świecie, od Los Angeles do Sydney, które choć daleko od Warszawy, biją polskim sercem. W imieniu całego związku serdecznie pozdrawiam naszą rodzinę harcerską oraz wszystkich przyjaciół. Kierując się słowami Olgi Małkowskiej, życzę, aby każdy harcerz, każda harcerka starali się codziennie kierować swoje myśli ku temu, jak pomóc drugiemu człowiekowi, jak rozjaśnić życie innym. Dzień Myśli Braterskiej nas do tego pobudza. A więc zauważmy w każdym bliźniego i czyńmy dobrze, aby odrodzić świat. Czuwaj!
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
I powróćmy, panie Michale, jeszcze na chwilę do Wilna. Ciekawy jestem, co przygotował dla nas Walenty Wojniło z polskiego portalu wilnoteka.lt.
Jak zwykle prosto z Wilna słuchacze Radia Gdańsk wita także Walenty Wojnilo. Serdecznie pozdrawiam gospodarzy tej wspaniałej audycji, z którymi dopiero żeśmy się rozstali w stolicy Litwy i cieszę się, że najważniejszy temat, czyli otwarcie dziecięcego hospicjum, został już zrelacjonowany. Jeżeli mogę coś dodać, to chciałbym tylko podzielić się ze słuchaczami marzeniami siostry Michaeli, którymi niechętnie ona dzieli się z mediami, ale uchylę rąbka tajemnicy. Chyba nikt nie podejrzewa, że po uruchomieniu dwóch hospicjów siostra pocznie na laurach, gdy dosłownie za murkiem popada w ruinę dawny kościół sióstr wizytek, idealne miejsce na Światowe Centrum Miłosierdzia. Już dwa dni po uroczystości spotkała się siostra z wicemer Wilna od Polskiej Partii i zaproponowała w miejscu, gdzie ze społecznością hospicjum spotyka się papież Franciszek, zrobić skwer papieski. A nieopodal nowy plac zabaw dla dzieci, tych chorych i zdrowych. Marzy się jej także centrum pielgrzymkowe, którego ofiary pomagałyby utrzymywać hospicja. Tak więc plany są doprawdy rozległe. A skoro siostra Michaela ma jakiś pomysł, to poprawne pytanie brzmi nie czy, tylko na kiedy ona to zrealizuje. Tymczasem Wilno już żyje z zapustami. Wczoraj zabawa zapustowa wstrząsnęła Domem Kultury Polskiej w Wilnie. Dziś karnawalowe imprezy organizowane są także po całej Wileńszczyźnie. Zapach blinów, kielbasek, bigosu i chrustów, czyli faworków, dosłownie unosi się w powietrzu. Zaś spragnieni strawy duchowej oraz intelektualnej mogą się wybrać na międzynarodowe Wileńskie Targi Książki, największą imprezę księgarską w krajach bałtyckich, na której stale obecna jest także Polska. Polskich książek wciąż nie da się tu kupić, w odróżnieniu od litewskich, dostępnych po okazyjnych cenach, ale wśród tegorocznych gości m.in. Krzysztof Zanussi oraz Maria Konwicka, córka Tadeusza, która przyjechała na prezentację pierwszego litewskiego wydania Kroniki Wypadków Losnych. W Domu Polskim dziś bawi się z kolei polska młodzież. Już po raz szósty redakcja portalu Wilnoteka organizuje galę finalową Kabaretonu Studnia, czyli festiwalu humoru studniówkowego i nie tylko. Jest to bodajże największa, a na pewno najweselsza polska impreza młodzieżowa na Litwie. W polskich szkołach Wileńszczyzny zrodziła się specyficzna tradycja przedstawień studniówkowych o charakterze kabaretowym. Nie mają tego szkoły litewskie ani rosyjskie, a kabareton jest imprezą, gdzie młodzież różnych szkół prezentuje najlepsze fragmenty swoich studniówkowych kabaretów, rywalizując przy tym o różne nagrody. Na Wileńszczyźnie jest wiele polskich zespołów, chórów, kapel, ale nie ma jeszcze ani jednego stałego polskiego kabaretu. Organizatorzy mają nadzieję, że właśnie dzięki studni kiedyś powstanie. A jeżeli ktoś chce na żywo zobaczyć, jak się bawi i z czego się śmieje młodzież polska na Litwie, zapraszam do portalu wilnoteka.lt, gdzie właśnie w tej chwili kabareton Studnia transmitowany jest na żywo. A ja już dziękuję za uwagę. Do spotkania na falach Radia Gdańsk. Tu był Walenty Wojnilo.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
I temat ostatnich dni karnawału, nazywanych na Kresach zapustami, został przez Walentego przed chwilą wywołany.
A jak zapusty?
Panie Andrzeju, to na Wileńszczyźnie bliny. Posłuchajmy.
Wileńszczyzna to jest taki kraj, gdzie zapusty to są bliny, bliny różne. Wilno ma dużo święt na zapusty, Wilno, wileńskie kraje na zapusty i mamy święto takie, kiedy zbiera się dość dużo ludzi i wielki, wielki bal i obowiązkowo w tym menu bywa blinki. Blinki różne, z twarożkiem, z mięskiem, bez mięska, z ikrą, z kawiorem czerwonym, z lososiem jakimś, ze skumbrią lekko soloną, to znaczy makrelą. W ogóle Dom Polski to w dni zapustowe też ma tak dość dużo tych blinów różnych i jeden z takich chyba chciałabym powiedzieć żmudzkie bliny litewskie, to znaczy z żmudzkiego rejonu, żmudzi, to byliby ziemniaczane bliny, które w środku mają mięso, farsz, mleto mięso, wieprzowina i smażane z dwóch stron taki blinek. Mięso na pewno doprawiane, tak, cebulka, czosnaczek, majron, sol, pieprz i na te święto to byłoby tak to troszkę i tłuściejsze wieprzowinka, mleta. Galina Wiśniewska, Dom Kultury Polskiej w Wilnie. Szefowa kuchni pan Tadeusz.
Bliny blinami, a za kilka dni będzie śledzik, a jak śledzik, panie Michale, to tylko we Lwowie.
Gdzie?
U Baczewskich
oczywiście.
śledzik, typowy przekąska do nas, ale nie samy prosto zwykły śledzik, a ma być przekąska ze śledzia, ze ziemniaczkami podana troszkę buraczków, troszkę marynowanej cebulki, dużo pięknie wygląda cebulka, jaka jest marynowana w wyciskanym soku buraczków, ma już swój taki kolor dobry, a jeszcze jest dużo dobre u nas i przekąskie z tego samego śledzia, to ten samy forszmak, to jest nie tylko tradycyjna żydowska przekąska, a i tradycyjna przekąska dla Lwowa, bo tutaj jest wymieszana kuchnia, jak i żydowska, tak i ukraińska, tak i polska kultura. Co u nas będzie za forszmaczek, to jest patę ze śledzia, filet śledzika, to jest osnovny ingredient, ale jeszcze troszkę jabłka, jajka i cebulki i jeszcze troszkę gotowanych ziemniaczków i to jest samy wariant, takie patę na macu czy na zwykłe grzanki do potrawy dużo dobre jest.
I tymi zapustowymi akcentami żegnamy się z Państwem. Mamy nadzieję, że mile spędzili Państwo z nami czas.
I mam nadzieję, że nowy radioodbiornik u pana Zdzisława Sobieszczańskiego, prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, działał jak należy.
1 marca, drodzy Państwo, będziemy obchodzić Święto Państwowe Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i właśnie kresowiakom, którzy po wojnie nie złożyli broni, będzie poświęcona nasza następna audycja.
A już w najbliższą środę, 26 lutego, o godzinie 17:00 odbędzie się w Domu Kresy w Gdańsku prelekcja Michała Ostapiuka, historyka Instytutu Pamięci Narodowej, zatytułowana Fakty i kontrowersje. To będzie prelekcja poświęcona kapitanowi Romualdowi Rajsowi, pseudonim Bury, żołnierzowi i oficerowi Wileńskiej Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.
I z tego co wiem, podczas tego spotkania będziecie Państwo mogli kupić biografię Burego wydaną przez IPN Białostocki, której autorem jest właśnie historyk Michał Ostapiuk. Przypomnijmy, Dom Kresy w Gdańsku, mieszczący się we Wrzeszczu, w dawnym Pałacu Ślubów, Aleja Grunwaldzka 5. Zapraszamy w imieniu organizatorów w środę o godzinie 17:00.
A my usłyszymy się w sobotę, 29 lutego, po godzinie 17:00.
I żegnamy się z Państwem piosenką Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Śpiewa
Marian Demar-Mikuszewski.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org.
Audycję zrealizowała w Dniu Myśli Braterskiej Julia Chorodecka, również instruktorka Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.
Piękna pani, ukłon serdeczny sala śle. Piękna pani, może już nie pamiętasz mnie. Pomyśl to wszak rok temu, tyś nie wiadomo czemu. Pewnej nocy rzekła mi kocham cię. Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Księżyc świecił srebrzyście jak stal. Po kobiercu ze śniegu usłanym nasze sanie gdzieś nas niosły w dal. Cicha noc, śnieżna noc Zakopane. Czy pamiętasz, jak szybko mijał czas? Takie chwile są niezapomniane. Taka noc bywa tylko raz. Pamiętasz tę noc w Zakopanem? Księżyc ci wiecił srebrzyście jak stal. Po kobiercu ze śniegu usłanym nasze sanie gdzieś nas niosły w dal. Cicha noc, śnieżna noc Zakopane. Czy pamiętasz, jak szybko mijał czas? Takie chwile są niezapomniane. Taka noc bywa tylko